ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Misja specjalna w RMF FM. Ręce Moskwy sięgają daleko. Część druga. Przypadek Siergieja Skripala.
Dwoje ludzi. On mniej więcej przed 70, ona ledwie po 30. Usiedli na ławce przy małym skwerze wciśniętym między dwie strugi rzeki Avon.
Niedługo później i on, i ona stracili przytomność.
Tamtego dnia, 4 marca 2018 roku, pogoda w Salisbury była paskudna.
Chłód wdzierał się pod płaszcze, siąpił nieprzyjemny deszcz.
Skwer był pusty, tylko od czasu do czasu zza mrzawki wyłaniał się ktoś, lecz niknął po chwili w szybko oddalającym się tupocie butów.
Traf chciał, że przez skwer przechodziła również pewna kobieta z córką.
Skończyła się impreza urodzinowa mojego brata i wracałyśmy do domu.
Opowiadała na łamach dziennika Guardian 16-letnia Abigail McCord.
Pamiętam, że zwróciłam uwagę na ludzi siedzących na ławce, bo w pierwszej chwili miałam wrażenie, że taki starszy mężczyzna ma atak serca.
Podbiegły we dwie, Abigail i jej matka Alison.
Pani McCord, a może lepiej pani pułkownik McCord, była lekarzem w armii brytyjskiej.
Wiedziała, jak pomóc.
Ale wiedziała również, że życie dwóch poszkodowanych osób zależy od natychmiastowej hospitalizacji.
Dochodziła 4:15 po południu, kiedy zadzwoniła pod numer 999.
Brytyjski odpowiednik numeru alarmowego 112.
Na skwerze przy rzece Avon znalazłam kobietę i mężczyznę. Siedzą nieprzytomni na ławce. Potrzebna jest ambulansa, być może policja.
Kiedy zjawił się ambulans, pułkownik McCard przekazała szybko najważniejsze informacje.
Mężczyzna nieprzytomny. Kobieta spadła z ławki. Była całkowicie nieprzytomna, traciła kontrolę nad własnym ciałem.
Udzielanie pierwszej pomocy przez zespół medyczny trwało do godziny 17:10.
Potem nieprzytomnych pacjentów odwieziono do szpitala.
Kobieta miała pianę na ustach, a jej oczy były szeroko otwarte, ale całkowicie białe.
Mówił policji świadek.
Śledztwo ruszyło natychmiast, ale 6 marca dochodzenie w tej sprawie przejęła policja metropolitarna.
Do Salisbury, miasta w południowej Anglii, około 2 godziny jazdy samochodem na zachód od Londynu, ruszyło 250 specjalistów od zwalczania terroryzmu i około 180 żołnierzy.
Żołnierzy wysłano do Salisbury, by pomogli policji usuwać samochody i wszystkie inne skażone obiekty. Robota była niewdzięczna i niebezpieczna.
Aż 21 osób trafiło na obserwację z podejrzeniami zatrucia.
Pewien detektyw był w stanie ciężkim.
Na szczęście przeżył.
Tymczasem policja odkryła tożsamość ofiar.
Mężczyzna mniej więcej przed 70 nazywał się Siergiej Skripal.
Do 2004 roku był oficerem KGB i FSB. W latach 90 pracował dla Brytyjczyków.
W 2004 został zdemaskowany przez FSB i skazany na 13 lat więzienia.
W 2010 roku został wymieniony na 10 rosyjskich szpiegów złapanych w Stanach Zjednoczonych.
Wyjechał do Wielkiej Brytanii i tam zamieszkał pod fałszywym nazwiskiem.
Często odwiedzała go córka, Julia.
I to ona właśnie była tą kobietą ledwie po 30.
W czasie śledztwa policja doszła do wniosku, że otrucie Skripalów nie było przypadkowe i dlatego potraktowano sprawę jako usiłowanie zabójstwa.
Najpierw pojawiła się informacja, że przy próbie wyeliminowania Skripalów Pala i jego córki zastosowano bardzo rzadko spotykaną substancję.
Dopiero po kilku dniach premier Wielkiej Brytanii Theresa May podała kilka szczegółów.
Trucizna została zidentyfikowana jako jedna z wielu substancji z rodziny nowiczok. Prawdopodobnie specyfik został wynaleziony w latach 80. w laboratoriach Związku Radzieckiego.
Premier May nie zdradziła prasie wszystkiego.
Otóż na spotkaniu MI6 z sojuszniczymi agencjami wywiadowczymi oficerowie brytyjscy podali dokładne miejsce wyprodukowania trucizny.
Zakład chemiczny w mieście Szychany, w obwodzie saratowskim.
Substancje z rodziny nowiczok najczęściej występują w stanie płynnym, ale nie zawsze.
Rzadziej mogą mieć postać bardzo drobnego proszku.
Śledztwo prowadzono powoli i starannie, a tymczasem niecierpliwe brytyjskie media domagały się jakichś informacji.
Najpierw pojawiły się spekulacje, że trucizna została umieszczona w jednym z przedmiotów osobistych w walizce Julii Skripal już w Moskwie, zanim wyjechała do ojca.
Potem amerykańską prasę obiegła wiadomość, że truciznę podłożono w samochodzie z Siergieja Skripala.
Po 2 tygodniach analiz i badań okazało się, że było zupełnie inaczej.
Śledztwo wykazało, że Skripalowie zostali otruci w domu Siergieja, przy czym najwyższe stężenie znaleziono na klamce drzwi wejściowych.
Mówił dziennikarzom Ahmed Uzumcu, dyrektor generalny Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej.
Trucizna miała formę płynną i została rozpylona.
Ślady nowiczoka znaleziono również w pubie Mill i restauracji włoskiej Zizi, gdzie Skripalowie spędzali popołudnie.
Wobec tego Departament Środowiska przyznał, że 8 miejsc wymaga odkażania.
Zajmie to kilka miesięcy i będzie kosztować miliony funtów.
Ale to nie był koniec złych wiadomości.
Eksperci pytani przez dziennikarzy BBC twierdzili, że nowiczok nie odparowuje ani nie znika z czasem.
Aby się go pozbyć, konieczne jest intensywne czyszczenie żrącymi chemikaliami.
Dlatego rząd Wielkiej Brytanii doradził osobom obecnym w pubie Mill lub restauracji Zizi, aby dokładnie umyć swoje rzeczy.
A potem, aby zapobiec panice, dodano:
ryzyko zatrucia dla ogółu społeczeństwa jest niskie.
W takim razie skoro nowiczok to taka groźna trucizna, co działo się ze Skripalami?
26 marca, a więc 3 tygodnie po zatruciu, ofiary nadal nie odzyskały przytomności, a ich stan był krytyczny.
3 dni później Julia odzyskała przytomność i, co było ważne dla lekarzy z medycznego punktu widzenia i dla policji z racji śledztwa, mogła mówić.
Kiedy dotarło do niej, gdzie jest i co się wydarzyło, pierwsze jej pytanie musiało brzmieć:
co z tatą?
Siergiej Skripal nadal był w stanie krytycznym.
Dopiero miesiąc po zatruciu, 5 kwietnia, lekarze wydali oficjalny komunikat, w którym poinformowano, że pacjent czuje się lepiej i dobrze reaguje na leczenie.
Co zatem zdecydowało o ich ocaleniu?
Eksperci i policja podaje 2 podstawowe przyczyny.
Po pierwsze, zdecydowana reakcja 16-letniej Abigail McCord i jej matki.
Po drugie, pogoda.
4 marca panowała gęsta mgła i wysoka wilgotność, a to według naukowców osłabia działanie tego rodzaju toksyn.
Julia Skripal została wypisana ze szpitala 9 kwietnia.
Jej ojciec przesiedział w szpitalu jeszcze miesiąc.
Wyszedł 18 maja.
Oboje, ojciec i córka, zostali zabrani w bezpieczne miejsce.
Kilka tygodni wcześniej, 22 kwietnia 2018 roku, poinformowano o zidentyfikowaniu podejrzanych.
Byli to 2 obywatele rosyjscy występujący pod nazwiskami Aleksander Pietrow i Ruslan Boszyrow.
Scotland Yard opublikował szczegółowy zapis 48 godzin spędzonych przez agentów GRU Wielkiej Brytanii.
Okazało się, że 2 marca przylecieli z Moskwy na lotnisko Gatwick wyposażeni w rosyjskie paszporty.
Zatrzymali się w hotelu City Stay na Bow Road we wschodnim Londynie.
Następnego dnia odwiedzili Salisbury w celu przeprowadzenia rekonesansu. Po południu wrócili do Londynu.
A następnego dnia znowu wybrali się pociągiem do Salisbury.
Po wykonaniu zadania, czyli spryskaniu nowiczokiem klamki przy drzwiach do domu Skripala, pojechali na lotnisko Heathrow, a stamtąd do Moskwy.
Kiedy policja i służby do zwalczania broni chemicznej przeszukały pokój, znaleziono ślady nowiczoku.
Pokój poddano testom, które wypadły pomyślnie.
Pokój został uznany za bezpieczny.
Tymczasem o wynikach śledztwa informowała premier May.
Oficerowie pochodzą z rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, a atak został prawie na pewno zatwierdzony na wyższym szczeblu.
Co na to Rosja?
Najpierw odezwał się Ławrow.
Zarzuty pani premier May to jakieś szaleństwo. Nazwiska i zdjęcia 2 podejrzanych nic nam nie mówią.
Potem odezwał się Putin.
2 podejrzani to cywile, a nie przestępcy i mam nadzieję, że mężczyźni wkrótce opowiedzą swoją wersję zdarzeń.
Następnego dnia obaj podejrzani pojawili się w rosyjskiej telewizji, gdzie odnieśli się do rewelacji przedstawionych przez Theresa May.
Byliśmy tylko turystami. Chcieliśmy zwiedzić cudowne miasto Salisbury i zobaczyć jego słynną katedrę.
Koniec końców Moskwa oskarżyła Londyn o kłamstwo.
A Brytyjczycy, pewni swoich racji, podawali kolejne informacje. Człowiek nazywający się Aleksander Pietrow w ciągu ostatnich 2 lat odbył około 10 podróży do Europy Zachodniej.
Dokumenty uzyskane przez holenderskich dziennikarzy śledczych z grupy Bellingcat pokazują, że Pietrow bywał w Paryżu, Genewie, Amsterdamie i 3-krotnie w Wielkiej Brytanii.
Pierwszy raz przyleciał tu we wrześniu 2016 roku.
Ponownie między 28 lutego a 5 marca 2017 roku.
I wreszcie w marcu 2018, czyli w okresie, gdy Siergiej Skripal został otruty.
Ale śledztwo przeprowadzone przez Bellingcat dokopało się do jeszcze jednej ciekawostki, jeśli nie sensacji.
Odkryto prawdziwą tożsamość człowieka, który podaje się za Ruslana Boszyrowa.
Boszyrow to w rzeczywistości pułkownik Anatolij Czepiga.
Skoro Boszyrow to fałszywe nazwisko, to kim jest Aleksander Pietrow?
Pietrow to Aleksander Miszkin, lekarz od 2010 roku pracujący dla rosyjskiego rosyjskiego wywiadu.
W styczniu 2019 na łamach dziennika The Daily Telegraph poinformowano, że władze brytyjskie ustaliły wszystkie istotne szczegóły zamachu.
W tym łańcuch dowodzenia prowadzący do Władimira Putina.
W lutym zidentyfikowano trzeciego oficera GRU obecnego w Wielkiej Brytanii w czasie ataku na Skripalów.
Nazywał się Denis Sergiejew bądź Siergiej Fedotow.
Ale dopiero we wrześniu 2021 roku brytyjska prokuratura postawiła zarzuty trzem podejrzanym.
Spisek w celu zabójstwa, usiłowanie zabójstwa, spowodowanie poważnych obrażeń ciała oraz używanie i posiadanie broni chemicznej.
Czy podejrzani mogli zostać osądzeni w Wielkiej Brytanii?
Okazuje się, że prokuratura nie mogła wystąpić z wnioskiem o ekstradycję podejrzanych, ponieważ Rosja nie ma umów o ekstradycji z Wielką Brytanią.
Uzyskano natomiast europejski nakaz aresztowania.
Sue Hemings z brytyjskiej prokuratury postawiła tę kwestię w nieco bardziej optymistycznym świetle.
Istnieje wystarczająca ilość dowodów, aby realnie myśleć o wyroku dla oskarżonych. Oczywiście w interesie publicznym było oskarżenie ich o atak w Salisbury.
To jednak będzie trudniejsze, bowiem odkryto jeszcze jedną tajemnicę Piotrowa Miszkina i jego kolegów.
Agenci należeli do jednostki GRU o liczbowym kryptonimie 29155.
Czym jest ta grupa?
Świat usłyszał o niej nie tak dawno, bo w 2019 roku, ale według osób znających tajemnicę rosyjskiego GRU, podobno działa od 2008 roku.
Zadaniem tej jednostki jest dokonywanie zamachów poza granicami Rosji oraz wykonywanie działań destabilizujących państwa europejskie.
W jednostce służą weterani wojen w Afganistanie, Czeczenii i na Ukrainie.
Trzech skrytobójców z Salisbury, Siergiejew, Miszkin, Czepiga, to tylko jedni z wielu specjalistów Putina od mokrej roboty.
Według ustaleń dziennikarzy śledczych, redakcji brytyjskich, francuskich czy amerykańskich, jednostka 29155 odpowiada za destabilizację sytuacji politycznej w Mołdawii.
Nieudany proserbski spisek w Czarnogórze.
Próbę zabójstwa greckiego handlarza bronią.
I wybuch w czeskim magazynie z amunicją w 2014.
Czy również oni podali Aleksandrowi Litwinience herbatę z polonem 210?
Nie wiadomo.
Według znawców tematu wówczas, czyli w 2006 roku, jeszcze nie istnieli.
Zresztą w tamtej sprawie nigdy nie postawiono żadnych konkretnych zarzutów.
Natomiast głównym, ale nie jedynym podejrzanym był Andrii Ługawoj, były oficer KGB i FSB.
A może to właśnie sprawa Litwinienki zmusiła Putina i jego kolegów z FSB do zorganizowania jednostki 29155?
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.